Nie ze wszystkimi miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwu. Za podstawę dzisiejszych naszych rozważań nad Słowem Bożym niech nam posłuży Księga Kaznodziei Salomonowego, 9 rozdział, a wiersz 5. Bo ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż w zapamiętanie przyszła pamiątka ich. Bo ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą. Proszę braterstwa, może nie ma tak doskonałej okazji mówienia na te tematy, jak dzień dzisiejszy, który spośród wszystkich dni w roku jest przeznaczony na wspomnienia o umarłych. Już wczorajszy dzień i dzisiejszy dzień obfituje wielkie zainteresowanie się krainą zmarłych. Autobusy z napisami kierunkowania to w 80% w dniu wczorajszym dało się zauważyć, że są przeznaczone na przewożenie ludzi na cmentarze. Na wszystkie cmentarze, jakie tylko są. Dlatego też dla nas stosowną jest rzeczą również, jako dla ludu Bożego, zastanowić się nad tym właśnie problemem, jak Pismo Święte naświetla nam tą rzecz, czy rzeczywiście jest z umarłymi tak, jak ogół chrześcijan tą sprawę pojmuje. No bo w większości wypadków, jeśli nie w całości, to ci, co jeżdżą na cmentarze, to oni wierzą, że ten umarły to tam widzi ich starania, że on się cieszy, jak ta świeczka się pali. No i oczywiście, jak się da na mszę za duszę zmarłych, no to jasne jest, że ta dusza, ona musi być świadoma tego, co się dla jej dobra czyni. Dlatego też dla nas jest ważne, czy my mamy też wspólnie ze wszystkimi w tym ogólnie obranym kierunku iść. No dla nas to rzeczywiście jest problem bardzo poważny, ponieważ on zahacza o zasadnicze pojęcia Ewangelii, o zasadnicze pojęcia o charakterze boskim. A my wiemy, że nauka, jakakolwiek by nie była, to ona musi być według pewnych sprawdzianów mierzona. Jednym z tych sprawdzianów to jest charakter boski. Charakter boski, który składa się z czterech takich głównych, że tak powiemy, atrybutów, jak to niektórzy mówią, sprawiedliwości, miłości, mądrości i mocy. I każda nauka, ona musi odpowiadać tym właśnie zaletom pogodzenia z tymi czterema zaletami. No, czy pojęcie duszy nieśmiertelnej, bo takie wyrażenie to jest rzeczą, że tak powiem, nieodzowną, żeby wierzyć, że człowiek po śmierci żyje, więc powinna być jakaś dusza, która nie umiera, a jeżeli nie umiera, to za swoje grzechy, względnie za swoje dobre uczynki ma jakąś nagrodę, stan lepszy lub też stan jakiś gorszy w tych zaświatach. Dlatego też, jeżeli miałoby być tak zwane piekło jako stan najgorszy, to pytamy, czy to by się zgadzało z charakterem boskim. Przed chwilą śpiewaliśmy wielką i piękną pieśń o miłości Bożej. No, czy to byłoby zgodne z miłością Bożą? Ktoś by powiedział, Bóg jest wielce sprawiedliwy, to jest zgodne. Zgadzamy się, że sprawiedliwy. Ale czy to byłoby zgodne z mądrością i z miłością Bożą? Dlatego też nasze rozważanie będzie właśnie przy rozgryzaniu tego słowa, które jest słowem, które trzeba wziąć pod mikroskop i zobaczyć, w jakich warunkach to słowo było stosowane w Piśmie Świętym, no i oczywiście wyciągnąć logiczny wniosek, co to słowo określające stan umarłego po śmierci, co ono oznacza, żebyśmy przypadkiem nie popadli w błąd, taki błąd, jak podlegają to temu ludzie mieniący się być chrześcijanami. A więc spróbujemy takie rozważanie uczynić. No, takim słowem w hebrajskim języku, który określa stan umarłych po śmierci, jest słowo szeol. A więc szeol. Bardzo ważne słowo. Badacz Pisma Świętego powinien wiedzieć, co znaczy, jak ono brzmi i co znaczy ten wyraz szeol. A w greckim Nowym Testamencie jest równoznaczne temu słowo, które brzmi Hades. A więc Szeol i Hades. Co one mają za znaczenie w Piśmie Świętym? Niektórzy ludzie utrzymują, że skoro dusze idą do Szeol lub Hades, to dusza musi być czymś dotykalnym. No bo jak coś idzie gdzieś, no to to musi być coś. A ten Szeol musi być też coś, jeżeli dusza idzie do Hades. A więc to są, że tak powiemy, zastanawiania od, że tak powiemy, od zera idąc. Będziemy starali się analizować tą rzecz. A więc czym jest Szeol i czym jest Hades? No, rozpoczniemy ogólnikowym takim stwierdzeniem, że wyraz Szeol, wyraz hebrajski, jest 65 razy użyty w Starym Testamencie. A więc 65 razy to dosyć dużo. Dużo. I jak on jest tłumaczony przez różnych tłumaczy? A więc tłumaczony jest jako grób, jako ziemia, jako przepaść, jako drogi piekielne, jako dół głęboki. A więc różne są tłumaczenia. W zależności, jak ktoś widział ten tekst, tak sobie ułożył w głowie i przetłumaczył. Inny mógł sobie przetłumaczyć inaczej. A więc widzimy różne sposoby tłumaczenia tego słowa. W każdym bądź razie zgadzają się, że znaczenie tego wyrazu to jest, że to jest coś ukrytego, zgaszonego, coś zaciemnionego. I nie jest to miejsce, ale stan. Jeżeli byśmy tak analizowali, tak według najlepszego zrozumienia, to nie jest to miejsce, ale jest raczej stan, położenie. A najlepszym określeniem tego słowa Szeol i Hades jest niepamięć. Niebyt, zero, nic. To jest najlepsze określenie tego wyrazu Szeol i Hades. I nie jest to miejsce żadne, lecz stan. Musimy to sobie dobrze wbić w pamięć. Tam, gdzie jest stan Szeolu, to jest stan, gdzie nie ma, co by wskazywało na radość, nie ma, co by wskazywało na zmartwienie. Nie ma tam światła, nie ma tam świadomości na podstawie tych tekstów. Nie ma mądrości, nie ma planowania, tak jak za życia ludzie planują. Nikt w Szeolu nie chwali Boga, ani nawet mu nie złorzeczy. Ale pod każdym względem to się wszyscy zgadzają, że to jest stan wysoce niepożądany. Niepożądany. Idą do Szeolu dusze dobre, tak samo jak i złe. I według Pisma Świętego te dusze idące dobre i złe, one oczekują czegoś jednego wszystkie. Zmartwychwstania. Trudno zaprzeczyć, że tłumacze Biblii byli czasami sprzecznymi. Byli sprzecznymi. Czy to powodowała nieuczciwość, że byli sprzecznymi? Nie. Chociaż nieraz była i nieuczciwość. Ja sobie pozwolę przytoczyć jeden taki przypadek. Jak w pewnej antykwarni w cudzysłowie. Jak w pewnej antykwarni w Celowcu, to znaczy w stolicy Koryntii, odkryto egzemplarz Biblii, która przed 200 laty wywołała głośny skandal w całym świecie. W roku 1540 zajęto kilkaset egzemplarzy tego wydania, ponieważ żona drukarza wprowadziła z rozmysłem i samowolnie pewne zmiany w Biblii. Żona drukarza. W pierwszej Mojżeszowej, 3 rozdziale, 16 wierszu jest podany wyrok na niewiastę i tam jest powiedziane, że mąż będzie panem nad nią, a ona będzie mu poddana. Ona sobie widocznie ze swoim mężem żyła troszkę na bakier i ona wyraz panem, her, napisała błazen, nar. I co z tego wyszło? Po wydrukowaniu oddano do publicznego użytku i spostrzeżono przerażający błąd, bluźnierstwo. Drukarza aresztowano, grożąc mu torturami. W średniowieczu to nie były przelewki. Przed toporem kata schroniło go nieoczekiwane przyznanie się jego żony Teresy. Darowano mu życie, ale zamknięto ją dożywotnio w więzieniu. Zmarła dopiero w 78 roku życia. A więc wydarzył się i świadomy, że tak powiemy, przypadek. Ale również byli i świadomi ci mądrzy ludzie, bo to była taka jakaś przekora bardzo jakaś nierozsądna. Ale tam i teolodzy nieraz widać, że umyślnie przekręcali Słowo Boże. Bo jeżeli w jakimś czasie, gdzie dyskutowano coś, trzeba było w Piśmie Świętym jakieś poparcie znaleźć, to oni umyślnie tłumaczyli, żeby się na czymś oprzeć wobec zarzutów silnych prawdy, które torpedowały te błędy, jakie po śmierci apostołów zaczęły być zasiewane przez przeciwnika Bożego. Jeżeli weźmiemy słowo angielskie hell, które oznacza, którym określają stan tych właśnie potępionych, czyli piekło, to znawcy tegoż języka mówią, że w pierwotnym znaczeniu wyraz hell miał znaczenie ukrycia, niepamięci. Tylko znaczenie tego słowa przeszło swoją ewolucję. I dzisiaj mówi się hel, to jest piekło, ale to była niepamięć początkowa. No, polskie słowo to jest piekło. Spróbujmy zanalizować to polskie słowo. Skąd ono pochodzi? Etymologia tego słowa mówi, że w 1254 roku używane było słowo pkieł, rodzaj męski. Czyli piekielny znaczy pkielny. Pkieł w XV wieku było już ogólnie znane. Cerkiewne pkieł znaczy pikuł. Pikuł oznacza smołę. A więc to zauważmy, jak to przechodziło swoją ewolucję. chrześcijanie, Grecy i Niemcy smołę i piekło tym samym nazywają słowem. Serbowie do dziś wyrażają się paklina, znaczy smoła. Pokliki znaczy smolić. A więc to byłoby znaczenie. Jest, pisze tam w tym słowniku etymologicznym i cerkiewne, picił, to znaczy smoła. A Ruś mówi pieka. Kaszubskie pikarnia znaczy buda smolna, a łacińskie piks też smoła i greckie pissa smoła. A więc widzimy, że te piekło to jest powiązane językowo ze wszystkimi, że tak powiemy, gałęziami ludzkiej mowy. Wygląda z tego, że piekło to ma w sobie znaczenie coś ze smołą, coś z pieczeniem, z jakimiś świadomymi mękami. Oczywiście słowem tym nieprzypadkowo określono stan człowieka po śmierci, ponieważ teologia wyraźnie mówi, że po śmierci ludzi złych czekają męki wieczne. Pozwolę sobie przeczytać ze słownika apologetycznego, tom 3, 147 strona, to jest apologetyczny, to znaczy katolicka obrona wiary. Dogmat katolicki rozróżnia karę utraty szczęścia, pozbawienia oglądania Boga i karę zmysłów, karą i karą ognia wiecznego. Dosyć chętnie zgadzają się wszyscy, że grzesznik umierający w dostatecznej niepokucie czyni się niegodnym miłości Bożej i szczęścia. Przyznają również, że kara nieoglądania Boga jest logicznym i sprawiedliwym następstwem licznych sprzeniewierzeń człowieka. Ale pytają, dlaczego dodawać do kary niewidzenia Boga karę ognia wiekuistego? Czyżby pierwsza z tych kar nie wystarczała do pomszczenia najokrutniejszych nawet zbrodni, czyli nieoglądanie Boga? Dlaczego jeszcze smażyć? Strona 148. Spór o istocie kary zmysłów wyraźnie dotyka pewnego punktu wiary, który poznajemy jedynie przy świetle objawienia nadprzyrodzonego. Rozum jest całkowicie niezdolny dostarczyć nam tu danych dokładnych. Jezus mówi: idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Mateusza 25:41. Wynika tedy z tekstu, że odrzuceni skazani będą na karę ognia. Ale filozoficzna trudność wyjaśnienia, jakim sposobem duch może ulegać działaniu ognia, poruszyła pytanie, czy ogień jest ogniem rzeczywistym, czy też przenośnym. Strona 150. Jakoż w wyroku sędziego, który skazuje on odrzuconych na ogień wieczny, nie ma nic takiego, co by nasuwało myśl o ogniu figurystycznym, podczas gdy przeciwnie, wszystko przemawia za ogniem rzeczywistym. Powtórę, wszystkie okoliczności sądu ostatecznego wykluczają znaczenie przenośne. Po wygłoszeniu wyroku idźcie w ogień wieczny, Ewangelia dodaje, przeklęci pójdą na karę wieczną. Jakże tedy zastosować te wyrazy do ognia przenośnego, czyli metaforycznego? Ogień naturalny działa na duszę tylko za pośrednictwem ciała. Ogień piekielny męczy je bezpośrednio. Ogień naturalny kiedyś wygaśnie, ogień piekielny płonąć będzie na wieki. Ogień naturalny oświeca, ogień piekielny wytwarza. Ogień naturalny oświeca, ogień piekielny wytwarza ciemności. Ogień naturalny pożera swą zdobycz, ogień piekielny pali i męczy swą ofiarę, nigdy jej nie niweczą. Słowem przecząc, aby ogień piekielny był metaforyczny, czyli przenośny, twierdzimy, że on istnieje, przypali rzeczywiście, że jest instrumentalną przyczyną gniewu Bożego. Co do nas, to zgadzamy się najzupełniej na to, że ogień ziemski, który jedynie znamy, jest niezbędny. Niezdolny do palenia duchów. Ale twierdzimy przy tym, że Bóg stworzył ogień zdolny palić duszę. Tym samym zaś objawienie nas poucza, że ogień piekielny jest to ogień cudowny, niepodlegający działaniu praw, jakie rządzą ogniem ziemskim. Dalej. Szatanizm nasz, jakkolwiek w rzeczywistości nie są skrępowani tym ogniem, no bo oni są tymi kapo, które dusze palą. Mówią, że są nieskrępowani ogniem. To ciekawe. Diabeł się nie pali, a dusza się pali. I diabeł jeszcze jest narzędziem. Pisze, ale chcą to też sobie wyjaśnić, bo to wszystko rozumowo trzeba rozgryźć. Szatani zaś, jakkolwiek w rzeczywistości nie są skrępowani tym ogniem piekielnym, tym samym jednak, iż wierzą, że ogień ten im się za karę należy, cierpią nie mniej od dusz potępionych. No to dosyć filozoficzne podejście z tego zagadnienia. A teraz powiem, co powiedziała myśl niepodległa o pochodzeniu naszego Boga. To są znów ateiści. To są wolnomyśliciele. Patrzmy, jak oni powiedzieli. Bóg ten ma nawet niektóre brzydkie przywary człowieka, jak zawiść, zemsta i niebywała okrutność, gdyż umie skazywać na karę wiecznego palenia się w piekle. Tak pojęty Bóg jest gorszym potworem od natury, albowiem natura daje śmierć i z nią koniec wszelkich mąk. Natomiast Bóg przez wieki wieków pastwi się nad grzesznikiem. Obliczono nawet, ile ofiar od rzekomego początku świata płonie do dnia dzisiejszego w piekielnym ogniu miłosiernego katolickiego Boga. Cyfra ta jest rzeczywiście piekielna, gdyż wynosi 170 miliardów grzeszników. Rzeczywiście ładnie w tej potwornej cyfrze wygląda serce Jezusowe. To powiedzieli wolnomyśliciele. My nie jesteśmy wolnomyśliciele, ale zgadzamy się na to, co oni powiedzieli? Zgadzamy się. Bo ci, którzy mówią o tym piekle, również wierzą w takiego Boga, który smaży i męczy. A teraz jeszcze tu mam jedną rzecz, którą jeszcze nie przeczytałem. Tertulian. Około 220 roku, to są jedni z tych, że tak powiem, wzorcowych chrześcijan dawnych pierwszych wieków. Co on pisał? W piśmie swym o widowiskach zabrania on wiernym uczęszczania do teatrów, cyrków i tym podobnie, obiecując im za to przyszłym widowiska o wiele ciekawsze i przyjemniejsze, mianowicie przyglądanie się z nieba męczarniom grzeszników w piekle, jak się będą smażyli w ogniu wiecznym. I on pisze tak w tej książce. Wówczas aktorzy będą w bólu, głośniej ryczeli niż niegdyś na scenie. Wtedy lepiej można będzie ocenić zręczność tancerzy dzięki większej ich zwinności, które nabędą uwijając się w ogniu. Jak się będę zachwycał, śmiał, radował, zwłaszcza gdy ujrzę, jak prześladowcy imienia Pana naszego będą się smażyli w okrutniejszym ogniu niż ten, który rozniecali dla chrześcijan. Miłosierny ten chrześcijanin nie pozostaje odosobniony. Święty Tomasz z Akwinu, 1225-1274, ów doktor anielski, bo tak go nazwano, którego pisma są tak zalecane do studiów przez papieża Leona XIII jako źródło wszelkiej wiedzy, powiada, że ażeby święci więcej się radowali ze swej szczęśliwości, ażeby ich dziękczynienia Bogu były obfitsze, będą oni mogli oglądać męki grzeszników w całej ich okropności. Proszę braterstwa, rzeczywiście będzie to w niebie piękny widok dla tych uszczęśliwionych, gdy będą widzieć drugich, jak matka, ojciec i dziecko smaży się w piekle. Czy rzeczywiście nie jest to jakieś monstrualne pojęcie? Proszę braterstwa, my musimy tu inaczej, tu rozwieść i zobaczyć coś innego. Dlatego też, gdy badamy wyjątki Pisma Świętego, to gdy będziemy badać, to sobie zadamy pytanie, co by było, gdyby wszędzie przetłumaczono słowo Szeol jako miejsce ognia. Czy to możliwe? Na przykład, bierzemy sobie jeden z tych zapisków. Pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, wiersz 35. I czytamy tak. I zeszli się wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, aby go cieszyli. Lecz nie dał się cieszyć, ale mówił: zaprawdę stąpię za synem moim do grobu. I płakał go ojciec jego. O kim tu mowa? Tu jest mowa o Józefie, którego bracia sprzedali. A chcąc ojca oszukać, zabili zwierzę, utytłali te szaty jego właśnie w krwi, w ziemi, pokazali ojcu takie strzępy i mówią: to są resztki twojego syna, wysłałeś go tam do nas, o, to pewno jego, bo to te szaty, te kolorowe, coś mu tak sprawił, a te kolorowe szaty, to zazdrość była wielka. Dlaczego go zrobił innym? Sprzedali go, zabili go, a ojca okłamali za to, że go wyniósł ponad drugich. A ten zobaczył rzeczywiście szaty mojego syna. Pewno zwierz go pożar. I mówi: stąpię za synem moim do grobu. Tu jest przetłumaczone do grobu. Ale proszę braterstwa, ksiądz wujek był więcej uczciwy i podał, nie to, że uczciwy, ale podał więcej, że tak powiem, po katolicku. Nie chciał tłumaczyć tego słowa grobu, bo tu jest wyraz Szeol. A Szeol w wielu miejscach w ich pojęciu znaczy piekło. Wobec tego on napisał: stąpię za synem moim do piekła. U nas pisze do grobu, a tam pisze do piekła. A Biblia tysiąclecia, chcąc być, asekurować się, to, bo to wiedzą, że to coś tu niebezpieczne, to podali do Szeolu, tak jak w hebrajskim. A ten czytelnik niech sam się teraz gryzie, co to wyobraża, czy to piekło, czy to grób, czy tam się kto smaży, czy nie, podali Szeol. Ale nie tylko w tym miejscu, ale jeszcze w 42 rozdziale, 38 wierszu, również ta rzecz powtarza się. Ale on rzekł: nie pójdzie syn mój z wami, gdyż brat jego umarł, a on sam tylko został. A jeśli by na nim przypadło coś złego na drodze, którą pójdziecie, wtedy doprowadzicie sędziwość moją z żałością do Szeol. I znów. To mówi ten sam Jakub. Gdy Józef zatrzymał, gdy oni poszli po chleb do Józefa, on zatrzymał tego Benjamina, właściwie nie Benjamina, tylko zatrzymał jednego z tych synów i mówi: przyprowadźcie tego Benjamina, a to był drugi syn z tej matki, z której urodził się Józef, to on mówi tak, już jeden, to ten Józef mówi: jeden już stracony, nie ma go, teraz chcecie drugiego z tej żony, którą miłowałem, z Racheli, to teraz zaprowadzicie sędziwość moją do grobu. Sędziwość, czyli do Szeol. Sędziwość. Proszę braterstwa, znów się powtarza. Tak samo również i w 44. Ta sama rzecz jest, gdy synowie ci, widząc, że już nieubłaganym jest Józef, chce tego zobaczyć tego syna. To mówi, Panie, mówi, gdy my teraz to wszystko uczynimy, to z żałością przyprowadzimy z tego ojca rzeczywiście do grobu. To już oni mówią, do Szeolu. Proszę braterstwa, nie jest to słowo przetłumaczone ze słowa, które należałoby przetłumaczyć na grób. Bo wyraz grób po hebrajsku znaczy gebar. On nie myślał o grobowcu dla siebie. Tu są teksty w 35 rozdziale wierszu 20, gdzie jest mowa wyraźnie o grobie, gdzie miano złożyć Rachelę i on starał się o grób dla siebie również. To proszę braterstwa, tam jest użyty wyraz gebar. Więc ani wyraz grób, ani wyraz piekło nie odpowiada wcale temu tekstowi. Bo gdyby był wyraz grób, nie byłby Szeol. Dlatego też, jeżeli tłumaczymy Szeol na grób, to też nie jest właściwe, to też nie jeszcze wyczerpuje całkowicie prawdy. W naszym rozważaniu zobaczymy właśnie, że tak nie jest. Bo do Szeol to idzie dusza, a do grobu idzie ciało. Ktoś powiedział, no to dusza ta nieśmiertelna idzie do piekła, a ciało idzie do grobu. To się zgadza. Ale nie. To nie jest miejsce. To jest stan. A co to jest dusza? Według Pisma Świętego to jest istota ożywiona. I stworzył Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w niego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. A więc ciało to nie dusza, sam dech żywota też nie dusza. Tylko suma ciało plus dech żywota dopiero daje ożywioną istotę. Jeżeli jest ożywiona istota, która chodzi, mówi i tak dalej, jeżeli wstrzymamy dech żywota, on po prostu przestanie oddychać, to zostanie ciało. Czy to będzie dusza? Nie. Tak samo jak uszkodzimy ciało i życie nie będzie mogło się w tym uszkodzonym ciele kołatać, to proszę braterstwa, dusza przestaje egzystować. To znaczy nie ma istoty ożywionej. Gdzie ona poszła? Ano nigdzie nie poszła. Przestała egzystować. Dlatego też on powiedział, stąpię za synem swoim do grobu, do Szeol, to znaczy pójdę w stan niepamięci, a ciało idzie do gebar, tak, do prochu. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 16, a wiersz 30 do 33 mówi nam tak. Ale jeśli co nowego uczyni Pan, że otworzy ziemia usta swe i pośle jej wszystkiego, co mają i stąpią żywo do piekła, wtedy poznacie, że rozdrażnili ci mężowie Pana. I stało się, gdy przestał mówić wszystkich tych słów, że się roztąpiła ziemia pod nimi, a otworzywszy ziemia paszczenkę swoją, pożarła je i domy ich ze wszystkimi ludźmi, którzy byli przy korem i wszystkie majątności ich, i stąpili oni ze wszystkim, co mieli, żywo do piekła i okryła je ziemia i poginęli z pośrodku zgromadzenia. A więc widzimy, do piekła wstąpili żywcem. Otworzyła ziemia usta swe, a piekło to jest, rozumieją, gdzieś w ziemi. Bo tam przecież są wulkany, tam od czasu do czasu te języki ognia wybuchają. No to gdzie może być ten ogień? No tam, nisko, pod ziemią. I tam się te dusze smażą. Dlatego też pewien komentarz do tego wiersza to tak napisany jest w pewnym katolickim dziele. Dwóch serdecznych przyjaciół stanęło na szczycie Wezuwiusza. Z radosnym zachwytem patrzyli na rozsłoneczniony błękit nieba i rozpościerający się u stóp ich krajobraz. ale przez myśl im nie przyszło, że pod ich nogami w głębi gotuje się gorąca lawa, która rwie się ku górze i że czerwonym płomieniem usiłują przedrzeć się na wierzch przez cienką skorupę ziemi. Iloż tu ludzi żyje w takim tragicznym zaślepieniu, nie myślą o nieuniknionym sądzie Bożym i nie słyszą groźnych pomruków piekła. To znaczy, że nawiązują do tego, że pod nami jest piekło. I jak Bóg Mojżeszowi powiedział, żeby ci buntownicy byli, żeby od nich odstąpić, żeby byli na osobnym miejscu, to wszyscy od nich odstąpili i teraz miał być cud. I potworzyła ziemia swoje paszczenkę i popadali tam i to był cudowna była śmierć. No tak, wstąpili do piekła. Najnowsze tłumaczenie Biblii, te, które wyszło, to mówi, wstąpili do podziemia. Już ten XX wiek jednakowoż swoje robi. Wstąpili do podziemia. No ale w Piśmie Świętym jest wyraz Szeol. Co on oznacza? To oznacza, że oni żywcem wpadli w stan śmierci. Zostali unicestwieni i przestali myśleć, czuć, nienawidzieć, miłować i buntować się. I to przedstawia, że wszyscy, którzy się buntują przeciwko pozaobrazowemu najwyższemu kapłanowi, którym był tam w narodzie żydowskim Aaron, i drugiemu Mojżeszowi, który również przedstawia Chrystusa, to wszyscy przeciwnicy, tak w obecnym wieku, jak i w przyszłym wieku, będą unicestwieni, ale czym? Mękami wiecznymi? Nie, śmiercią raz na zawsze. Albowiem kara za grzech jest co? Śmierć, nie męki wieczne. Takiego słowa męki wieczne, kara za grzech są męki wieczne, nie ma. I nie ma też słowa w Piśmie Świętym, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. A przeciwnie, dusza, która grzeszy, ta umrze. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział. Wiersz 22 mówi nam tak. Albowiem ogień rozpalił się w popędliwości mojej i będzie gorzał aż do najgłębszego piekła. I pojrze ziemia i urodza jej i wypali grunty gór. Jest to pieśń Mojżesza. Gdy on miał zakończyć życie, to Izraelowi zaśpiewał pieśń. Ten 32 rozdział wskazuje na tą pieśń Mojżeszową, w której on chwalił Izraela, gdy on godzien był pochwały, a chłostał w tej pieśni Izraela, gdy on odstępował od Boga. Również przewidział, przepowiadał im w tej pieśni, że jeżeli oni będą odstępować od Boga, to Bóg ich całkowicie zniszczy, że ogień jego rozpali się aż do najgłębszego piekła. No z tego wywnioskowali, że jest piekło wyższe i jest piekło niższe. To takie naiwne podejście do tego. Najgłębsze piekło, co to znaczy? Czy to będzie literalny, czy to miał być literalny ogień, w którym Izrael miał być spalony? Wiersz 24. Zniszczają od głodu i będą strawieni gorączką i śmiercią gorzką. Zęby tej bestii, też bestii pośle na nie, a jadem zjadem gadzin ziemskich. Zewnątrz osieroci je miecz, a w pokojach będzie strach, tak na młodzieńcach, jako na pannę nascącego pierśń, na męża sędziwego. To jest właśnie ta śmierć, że Bóg na nich miał posłać różne plagi, dzięki którym oni mieli być zniszczeni. Niszczeni, w końcu zniszczeni. Apostoł Paweł to mówi o nich, aby przyszedł na nich gniew aż do końca. Oni się sprzeciwiają. Ustawicznie są twardego karku i sprzeciwiają się. I ten gniew Boży, który objawia się z nieba dla wszelakiej niesprawiedliwości, to jest co? To jest śmierć. Proszę braterstwa, oni jako naród też mieli umrzeć. Mieli pójść do Szeolu. Tak jak ten bogacz był na... miał wszystkiego pod dostatkiem, a potem poszedł do Szeol. Dlatego też oni poszli do tego Szeolu. Jakie to były etapy ich Szeolu? Najpierw w 70 roku, za to, że odrzucili w 33 roku swego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, to Jezus powiedział, że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu, a Jeruzalem będzie obtoczony od wojsk. I płakał nad Jerozolimą, bo Jerozolima nie wiedziała w swoim zaślepieniu, jaka jest straszna ich przyszłość. Ale w 135 roku, gdy przyszedł czas, że ostatnie powstanie zostało zdławione przez wojska rzymskie, powstanie Bar Kokhby, to ten naród poszedł do Szeolu, zniszczał całkiem. Państwo Izrael przestało egzystować. Tak jak człowiek idący do Szeolu przestaje egzystować, nie ma go, tak państwo żydowskie poszło właśnie w stan zniszczenia. A poprzednik herold Jezusa Chrystusa to powiedział, że plewy spali ogniem nieugaszonym. Oni walczyli, żeby ten ogień zagasić, żeby się nie dać zniszczyć, ale to był ogień nieugaszony, zniszczył ich egzystencję narodową. Proszę braterstwa, dopiero w czasach naszych powstało państwo Izrael. I to też jest przepowiedziane. Oni poszli do Szeol, ale Szeol nie jest miejscem wiecznego zatracenia. Bóg miał spalić ich egzystencję narodową, a gdy dwójnasób ich karania miał się skończyć, to Bóg kazał o tym narodzie i temu narodowi jakąś wspaniałą i radosną proklamację, gdy oni mieli wyjść z tego właśnie swojego Szeolu narodowego. Izajasza 40 rozdział, wiersz 1 i 2. Cieszcie, cieszcie, lud mój, mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalem, ogłaszajcie mu, że się dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. To znaczy, że w tym stanie zniszczenia nie mieli trwać zawsze. Czyli te piekło nie jest miejscem wiecznego stanu zatracenia. Bo z tego piekła Izrael miał być wyciągnięty z tego Szeolu. A proszę braterstwa, apostoł Paweł w liście do Rzymian to mówi, że oni do czasu tylko zaślepli. Ale jeżeli ich odrzucenie było bogactwem pogan, że poganie przeszli do kościoła, to czymże będzie ich przywrócenie, czyli z tego Szeolu wyjdą. To będzie sygnał na bliskie zmartwychwstanie dla całego świata. A więc patrząc na Izraela, widzimy czasy i chwile, w jakich znajdujemy się. Ale ten sam rozdział 5 Mojżeszowej od 26 aż do 43 mówi, nawet 39, ja zabijam i ożywiam, to znaczy Bóg daje Szeol i Bóg z tego Szeolu wzbudza, zranię i ja uleczę, a nie masz, kto by wyrwał z ręki mojej. 43, weselcie się narodowie z ludem jego, albowiem krwi sług swoich pomści się i pomstę odda nieprzyjaciołom swoim, a miłości będzie ziemi swojej ludowi swemu. Oto finał. szósty i dziewiąty wiersz. Uczynisz wtedy według mądrości Twojej, a nie dopuścisz zejść sędziwości Jego w pokoju do Szeol. Tu jest mowa o kim? Jest mowa o Joabie, bo mówi, że Joab, syn Sarwi, co uczynił dwom hetmanom wojsk izraelskich, Abnerowi, synowi Nerowemu i Amasie, synowi Jeterowemu, że je pozabijał, a wylał krew jako na wojnie czy pokoju i mazał krwią, jako na wojnie pas swój rycerski, który miał na biodrach swoich i buty swoje, które miał na nogach swoich. Szósty i dziewiąty wiersz. Uczynisz wtedy według mądrości Twojej, a nie dopuścisz zejść sędziwości Jego w pokoju do Szeol. Tu jest mowa o kim? Jest mowa o Joabie, bo mówi, że Joab, syn Sarwi, co uczynił dwom hetmanom wojsk izraelskich, Abnerowi, synowi Nerowemu i Amazie, synowi Jeterowemu, że je pozabijał, a wylał krew jako na wojnie czasu pokoju i zmazał krwią, jako na wojnie pas swój rycerski, który miał na biodrach swoich i buty swoje, które miał na nogach swoich. Uczynisz wtedy według mądrości Twojej, nie dopuścisz zejść sędziwości Jego w pokoju do Szeol. To znaczy, według prawa zakonu, kto przelewa krew, jego krew ma być również wylana. On chciał, Dawid wiedział, że on powinien być że ci sprawiedliwi ludzie mieli być pomszczeni. Dlatego swojemu synowi Salomonowi mówi, będąc na łoży śmierci, ty pomścisz, nie dozwolisz, żeby on miał w taki sposób żyć jeszcze. A to również pokazuje na boską właśnie sprawiedliwość. To wcale nie znaczy, że on miał pójść do piekła i się wiecznie smażyć, bo dla wszystkich ludzi Jezus Chrystus umarł. Ale według prawa zakonu on miał być zabity, ponieważ zabił dwóch sprawiedliwych ludzi nie na wojnie, ale podstępem, nożem, o tak, pod siódme żebro. I to była zła rzecz, chociaż to był bohater, jeden z wielu mocarzy Dawida, ale on czuł, że nie należy mu tego przepuścić. To nie jest wcale mowa o piekle. Nie dozwolisz przejść jego sędziwości do Szeol. Hiob pod tym względem dużo nam dostarcza tekstów, gdzie wyraz Szeol jest zastosowany. 11 rozdział, wiersz 8 mówi tak. Wyższe są niż niebiosa, cóż uczynisz? Głębsze są niż piekło, jako poznasz? To są słowa Sofara Namatczyka, który strofował Hioba, że on nie zna tajemnic boskiego postępowania z Hiobem, bo jeżeli Hiob jest obarczony tak wstrętną chorobą, że gnije na tej kupie gnoju, skrobie się i jest więcej, że tak powiemy, nieszczęśliwy niż każdy jeden człowiek, to na próżno Hiob mówi, że Bóg jednakowoż miłuje go, że go nie za grzechy karze, ale taka jest jego wola, żeby go doświadczyć. To tamten mówi, nieprawda, a skąd ty możesz poznać tajemnice Boże? Najlepszy dowód, że jesteś w niełasce u Boga, jesteś grzeszny, dlatego że jesteś chory, gorszy niż wszyscy. Dlatego też mówi, że ta mądrość, tajemnice Boże, nikt nie może zbadać, bo są głębsze od piekła, jako jest poznasz. A więc jak nie ma żadnej znajomości w Szeol, tak nie może być znajomości Bożej i planu. Taka jest myśl. Jak nie może, taka była jego myśl. Nie można poznać tajemnic Bożych i one są tak niedostępne i nieobjęte rozumem, tak jak człowiek w Szeol będący nie może myśleć, nie może w ogóle czegośkolwiek pojmować. 9 rozdział, a wiersz 5 mówi tak. Tegoż kaznodziei Salomonowego. Kaznodzieja 9 i 5. Mówi tak. Bo ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają. Ale umarli? O niczym nie wiedzą i nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż zapomnienie przyszła pamięć ich. W zapomnienie u ludzi i w zapomnienie u Boga. Tak? Proszę braterstwa, u ludzi tak. Pamiątka u ludzi to bardzo szybko. Tylko umrze i już się zapomina, bo nawet tak jest i między ludźmi. Żona chowa męża, ale myśli sobie, ale już rozgląda się, gdzie tu będzie drugi. Czy nie tak jest? Już sobie mryga tam do kogoś, a tu chowa. Żona jest chowana, a mąż sobie myśli, a kto to będzie następną moją żoną? Już tamtą się łatwo zapomina. Nawet takie powiedzonko jest u ludzi. Póty mężowa żałoba, póki nie wstawią żony do groba. Nie tak? Tak bywa. I na odwrót też. Wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą. Tak. Zdawałoby się, że ten sofar miał rację, że tajemnic Bożych nie można poznać. Ale w Nowym Testamencie mamy co innego powiedziane. Że tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją. Nic nie czyni panujący Pan, chyba by najpierw objawił tajemnicę swoją sługą, swoim prorokom. Duch ziemski nie może zrozumieć tajemnic Bożych, ale my możemy Go poznać przez Ducha. Który się bada i płytkie, i głębokie rzeczy Boże. Dlatego też 14 rozdział Hioba, a wiersz 13 mówi nam tak. Obyżeś mnie ukrył w Szeol, w grobie pisze, i utaił się, i utaił, ażbyś mi zamierzył, ażby się uciszył gniew Twój, a iżbyś mi zamierzył kres, kiedy chcesz wspomnieć na mnie. Obyś mnie w Szeol ukrył. Ale co potem mówi? A iżbyś mi zamierzył kres, kiedy chcesz wspomnieć na mnie. To przecież w tym tekście już jest mowa, że nadzieją Hioba było co? Że lepiej być ukrytym w piekle. Tak. Tłumaczą na piekło, byś mnie ukrył w piekle. No, wiemy, że Hiob cierpiał, dużo cierpiał. Przecież on był okryty trądem. Niektórzy mówią tak zwany elefant jaza, to znaczy czarny trąd. Coś okropnego, nieuleczalna choroba. No ale jeżeli by ten Hiob mówił, obyś mnie ukrył w piekle tam, gdzie się smażą i są męki gorsze od tych wszystkich cielesnych, ziemskich, to byłoby tak jak z deszczu pod rynnę. Ale jeżeli on rozumiał, obyś mnie ukrył w Szeol, to znaczy Szeol jest miejscem ucieczki dla cierpiącego, bo w Szeolu nie ma myśli, mądrości, cierpienia też. A kiedy, ażebyś chciał wspomnieć na mnie, to znaczy wzbudzić mnie z tego Szeolu do tego przyszłego życia. Tak. Ażby się uciszył gniew. To znaczy gniew Boży, gdy przejdzie ten wiek wielki, gdzie gniew Boży, panowanie grzechu i śmierci trwa, a gdy ten czas gniewu Bożego przeminie, przyjdzie Królestwo Boże, to wspomnij też, mówi, i na mnie, ażebyś pożądał spraw rąk moich. 17 rozdział Hioba, 13 i 14 wiersz mówi tak. Jeślibym czego oczekiwał, grób będzie domem moim, czyli Szeol, a w ciemnościach uścielę łoże moje. Do dołu rzekę, ojcem moim jesteś, a do robaków wyście matką moją. On już z tymi robakami to się spowinowacił, bo siedział i gnił. Już za życia się z nimi spowinowacił. Powie, że już pójdę tam do tego Szeolu, gdzie się całkowicie z nimi zjednoczę, gdzie pogryzą całkowicie moje ciało. Tak. Dusza jego pójdzie do Szeolu, a ciało jego pójdzie tam leżeć z robakami, jak już za życia umiera. Dlatego też jak wyrazisty jest ten język. Dusza idzie do Szeolu, a ciało w zgniliznę. Tak ktoś powiedział taki ładny dwuwiersz. Bo na tym świecie śmierć wszystko zmiecie. Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie. Tak. I w naszych organizmach i w organizmach wszystkich ludzi już ten robak przyszłej śmierci już tam wierci. A przyjdzie, że osłabiony będzie organizm. Nie z tej to z tamtej strony zawsze się jakaś przyczyna znajdzie i wszyscy ludzie muszą umrzeć, żeby wypełnić wyrok śmierci nad wszystkimi. Umierając, śmiercią umrzesz. Ale tenże Hiob mówi dalej. Bo gdzież teraz jest nadzieja moja, oczekiwanie moje, któż ogląda? W głębię Szeol stąpię, ponieważ prochu wspólny odpoczynek wszystkich. On nie mówi, że jednych, a drugich nie. Czy nie mają nadziei, to według tych słów wszyscy odpoczywają w Szeol. Jeszcze zacytuję pewne słowa, które już kiedyś na wykładzie zacytowałem. Ktoś powiedział bardzo mądre zdanie. Czy ktoś zasiadał na tronie, czy pas trzodę, czy wykładał z katedry, czy uczył analfabetów? Słowem, czymkolwiek był, jakkolwiek się odziewał lub cokolwiek jadał, nie zostanie z niego nic więcej jak garść popiołu. A to jest prawda. Hiob o tym mówił, bo Szeol wszystko zniszczy. 24 rozdział, a wiersz 19 tegoż właśnie Hioba mówi nam tak. Jako susza i gorącość trawią wody śnieżne, tak grób grzeszników. Wiemy, że grób trawi wszystkich, bo w Adamie wszyscy umierają. Lecz jeśli chodzi o złoczyńców, o których tu mówi Hiob, którzy są... Szósty i dziewiąty wiersz. Uczynisz wtedy według mądrości Twojej, a nie dopuścisz zejść sędziwości Jego w pokoju do Szeol. Tu jest mowa o kim? Jest mowa o Joabie, bo mówi, że Joab, syn Sarwi, co uczynił dwom hetmanom wojsk izraelskich, Abnerowi synowi Nerowemu i Amazie synowi Jeterowemu, że je pozabijał, a wylał krew jako na wojnie czasu pokoju i zmazał krwią jako na wojnie pas swój rycerski, który miał na biodrach swoich i buty swoje, które miał na nogach swoich. Uczynisz wtedy według mądrości Twojej, nie dopuścisz zejść sędziwości Jego w pokoju do Szeol. To znaczy... Według prawa zakonu, kto przelewa krew, jego krew ma być również wylana. On chciał, Dawid wiedział, że on powinien być że ci sprawiedliwi ludzie mieli być pomszczeni. Dlatego swojemu synowi Salomonowi mówi, będąc na łoży śmierci, ty pomścisz, nie dozwolisz, żeby on miał w taki sposób żyć jeszcze. A to również pokazuje na boską właśnie sprawiedliwość. To wcale nie znaczy, że on miał pójść do piekła i się wiecznie smażyć. poza wszystkich ludzi Jezus Chrystus umarł. Ale według prawa zakonu on miał być zabity, ponieważ zabił dwóch sprawiedliwych ludzi nie na wojnie, ale podstępem, nożem, o tak, pod siódme żebro. I to była zła rzecz, chociaż to był bohater, jeden z wielu mocarzy Dawida, ale on czuł, że nie należy mu tego przepuścić. To nie jest wcale mowa o piekle. Nie dozwolisz przejść jego sędziwości do Szeol. Hiob pod tym względem dużo nam dostarcza tekstów, gdzie wyraz Szeol jest zastosowany. 11 rozdział, wiersz 8 mówi tak. Wyższe są niż niebiosa, cóż uczynisz? Głębsze są niż piekło, jako poznasz? To są słowa Sofara Naamatczyka, który strofował Hioba, że on nie zna tajemnic boskiego postępowania z Hiobem, bo jeżeli Hiob jest obarczony tak wstrętną chorobą, że gnije na tej kupie gnoju, skrobie się i jest więcej, że tak powiemy, nieszczęśliwy niż każdy jeden człowiek, to na próżno Hiob mówi, że Bóg jednakowoż miłuje go, że go nie za grzechy karze, ale taka jest jego wola, żeby go doświadczyć. To tamten mówi, nieprawda, a skąd ty możesz poznać tajemnicę Boże? Najlepszy dowód, że jesteś w niełasce u Boga, jesteś grzeszny, dlatego że jesteś chory, gorszy niż wszyscy. Dlatego też mówi, że ta mądrość, tajemnice Boże nikt nie może zbadać, bo są głębsze od piekła, jako jeż poznasz. A więc jak nie ma żadnej znajomości w Szeol, tak nie może być znajomości Bożej i planu. Taka jest myśl. Jak nie może, taka była jego myśl. Nie można poznać tajemnic Bożych i one są tak niedostępne i nieobjęte rozumem, tak jak człowiek w Szeol będący nie może myśleć, nie może w ogóle czegośkolwiek pojmować. 9 rozdział, a wiersz 5 mówi tak. Tegoż kaznodziei Salomonowego. Kaznodzieja 9 i 5. Mówi tak. Bo ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają. Ale umarli? O niczym nie wiedzą i nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż zapomnienie przyszła pamięć ich. W zapomnienie u ludzi i w zapomnienie u Boga. Tak? Proszę braterstwa, u ludzi tak. Pamiątka u ludzi to bardzo szybko. Tylko umrze i już się zapomina, bo nawet tak jest i między ludźmi. Żona chowa męża, ale myśli sobie, ale już rozgląda się, gdzie tu będzie drugi. Czy nie tak jest? Już sobie mryga tam do kogoś, a tu chowa. Żona jest chowana, a mąż sobie myśli, a kto to będzie następną moją żoną? Już tamtą się łatwo zapomina. Nawet takie powiedzonko jest u ludzi. Póty mężowa żałoba, póki nie wstawią żony do groba. Nie tak? Tak bywa. I na odwrót też. Wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli, o niczym nie wiedzą. Tak. Zdawałoby się, że ten Sofar miał rację, że tajemnic Bożych nie można poznać. Ale w Nowym Testamencie mamy co innego powiedziane. Że tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją. Nic nie czyni panujący Pan, chyba by najpierw objawił tajemnicę swoją sługą, swoim prorokom. Duch ziemski nie może zrozumieć tajemnic Bożych, ale my możemy go poznać przez ducha, który się bada i płytkie, i głębokie rzeczy Boże. Dlatego też 14 rozdział Hioba, a wiersz 13 mówi nam tak. Obyżeś mnie ukrył wszeol, w grobie pisze, i utaił, ażbyś mi zamierzył, ażby się uciszył gniew twój, a iżbyś mi zamierzył kres, kędy chcesz wspomnieć na mnie. Obyś mnie w Szeol ukrył. Ale co potem mówi? A iżbyś mi zamierzył kres, kędy chcesz wspomnieć na mnie. To przecież w tym tekście już jest mowa, że nadzieją Hioba było co? Że lepiej być ukrytym w piekle. Tak, tłumaczą na piekło, byś mnie ukrył w piekle. No, wiemy, że Hiob cierpiał, dużo cierpiał. Przecież on był okryty trądem. Niektórzy mówią tak zwany elefantiaza, to znaczy czarny trąd. Coś okropnego, nieuleczalna choroba. No ale jeżeli by ten Hiob mówił, obyś mnie ukrył w piekle tam, gdzie się smażą i są męki gorsze od tych wszystkich cielesnych, ziemskich, to byłoby tak jak z deszczu pod rynnę. Ale jeżeli on rozumiał, obyś mnie ukrył w Szeol, to znaczy Szeol jest miejscem ucieczki dla cierpiącego, bo w Szeolu nie ma myśli, mądrości, cierpienia też. Ażebyś chciał wspomnieć na mnie, to znaczy wzbudzić mnie z tego Szeolu do tego przyszłego życia. Tak, ażby się uciszył gniew twój. To znaczy gniew Boży, gdy przejdzie ten wiek wielki, gdzie gniew Boży, panowanie grzechu i śmierci trwa, a gdy ten czas gniewu Bożego przeminie, przyjdzie Królestwo Boże, to wspomnij też, mówi, i na mnie, ażebyś pożądał spraw rąk moich. 17 rozdział Hioba, 13 i 14 wiersz mówi tak. Jeślibym czego oczekiwał, grób będzie domem moim, czyli Szeol, a w ciemnościach uścielę łoże moje. Do dołu rzekę, ojcem moim jesteś, a do robaków wyście matką moją. A on już z tymi robakami to się spowinowacił, bo siedział i gnił. Już za życia się z nimi spowinowacił. Powie, że już pójdę tam do tego Szeolu, gdzie się całkowicie z nimi zjednoczę, gdzie pogryzą całkowicie moje ciało. Tak. Dusza jego pójdzie do Szeolu, a ciało jego pójdzie tam leżeć z robakami, jak już za życia umiera. Dlatego też jak wyrazisty jest ten język. Dusza idzie do Szeolu, a ciało w zgniliznę. A ktoś powiedział taki ładny dwuwiersz. Bo na tym świecie śmierć wszystko zmiecie. Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie. Tak. I w naszych organizmach i w organizmach wszystkich ludzi już ten robak przyszłej śmierci już tam wierci. A przyjdzie, że osłabiony będzie organizm. Nie z tej, to z tamtej strony zawsze się jakaś przyczyna znajdzie. I wszyscy ludzie muszą umrzeć, żeby wypełnić wyrok śmierci nad wszystkimi. Umierając, śmiercią umrzesz. Ale tenże Hiob mówi dalej. Bo gdzież teraz jest nadzieja moja, oczekiwanie moje, któż ogląda? W głębię Szeol stąpię, ponieważ prochu wspólny odpoczynek wszystkich. On nie mówi, że jednych, a drugich nie. Czy nie mają nadziei, to według tych słów wszyscy odpoczywają w Szeol. Jeszcze zacytuję pewne słowa, które już kiedyś na wykładzie zacytowałem. Ktoś powiedział bardzo mądre zdanie. Czy ktoś zasiadał na tronie, czy pas trzodę, czy wykładał z katedry, czy uczył analfabetów? Słowem, czymkolwiek był, jakkolwiek się odziewał, lub cokolwiek jadał, nie zostanie z niego nic więcej, jak garść popiołu. A to jest prawda, Hiob o tym mówił, bo Szeol wszystko zniszczy. 24 rozdział, a wiersz 19 tegoż właśnie Hioba mówi nam tak. Jako susza i gorącość trawią wody śnieżne, tak grób grzeszników. Wiemy, że grób trawi wszystkich, bo w Adamie wszyscy umierają. Lecz jeśli chodzi o złoczyńców, o których tu mówi Hiob, którzy za tego życia już źle czynią, a nie mamy czasu już czytać, to pamiętajmy, że złoczyńcy przyspieszają sobie jeszcze swą śmierć, jeszcze w tym życiu. Psalmy 9, a wiersz 18 mówi nam tak. Niepobożni się obrócą do piekła. Szeol. Wszystkie narody, które zapominają Boga. Wszyscy się odwrócą. Wszystkie narody, to on mówi do wszystkich pogan. Powrócą do piekła. Co to znaczy powrócą? Które nie znały Boga. Jeżeli się powrócą, to znaczy był, należy rozumieć, że był czas, gdzie one, które zapominają Boga, to znaczy, że one Boga już znały. A czy można o tych poganach dzisiejszych powiedzieć, że one kiedykolwiek znały Boga? Nie. Wobec tego tekst mówi o czasie przyszłym, gdzie wszyscy Boga poznają, a poznawszy Boga, odwrócą się od Niego. I pisze, obrócą się do piekła. Powrócą, szup, powrócą. To znaczy, wszyscy są w grobie, lecz mocą zmartwychwstania będą wzbudzeni. Będą uświadomieni. A jeśli z powrotem się od Boga odchylą, to wszystkie narody pójdą z powrotem do grobu. To będzie już śmierć w kolei, która? Druga. To będzie właśnie śmierć wtóra dla wszystkich narodów, bo kara za grzech jest śmierć. Czas szybko leci, a ja mam tyle tekstów. Proszę braterstwa, niektóre jeszcze sobie przejrzymy. No możemy wziąć, jest dużo pięknych tekstów. No psalm jeszcze może być 89 wiersz 49. Któż z ludzi tak żyć może, aby nie oglądał śmierci? Któż wyrwie duszę swą z mocy Szeol? Jak przekonywujące jest to pytanie.